To była aria Figara, oczywiście z Wesela Figara, śpiewał Luca Pizzaroni, a my teraz, proszę Państwa, wracamy do Poranka Wnet, jest godzina 9:09, była sztuka, teraz czas na rozmowę o ciężkich pieniądzach. W studiu pan dr Cezary Mech, dzień dobry panu.
Witam państwa serdecznie.
Ekonomista, ale też były wiceminister finansów i człowiek, który pełnił liczne funkcje w różnych instytucjach publicznych związanych z sektorem finansowym. A przede mną jest artykuł pana doktora. Powtórka z traktatu lizbońskiego. To jest o tym, że grupa ekonomistów lobbuje w Polsce za wejściem do strefy euro, ale także o tym, że zdaniem przynajmniej pana wśród naszych elit rządzących wcale nie jest tak, że wbrew temu, co się głośno deklaruje, wszyscy tak bardzo są przeciwni temu wejściu do strefy euro.
Niewątpliwie tak, aczkolwiek no to może zamiast, że grupa ekonomistów lobbuje, no to bym powiedział może bardziej precyzyjnie, bo to zawsze redakcja ma prawo do takich
tak
podtytułów,
jest napisane.
Podtytułów, że jednak ta grupa ekonomistów została bardzo silnie nagłośniona. No i oczywiście w Polsce, w której jednak jest, rządzi eurosceptyczny PiS, który zaklina się, że euro nie wprowadzi, no to oczywiście musi budzić zdziwienie, no bo to tak naprawdę tego typu apel powinien być w ogóle przemilczany, nikt nie powinien do niego jego poważnie nie traktować, bo oznaczało, że to jest jakiś totalny absurd.
Ale panie doktorze, obawiam się, że politycy PiSu by się obrazili, gdyby pan powiedział, że oni są eurosceptyczni, oni by tylko powiedzieli, że są eurorealistyczni, a euro wprowadzi, walutę euro wprowadzi się wtedy, kiedy będzie to możliwe i konieczne.
No tak, no tak jak to jest napisane w naszym traktacie akcesyjnym, powinniśmy wprowadzić za 3000 lat. No, bo to mniej więcej taki okres miała Korea Południowa, zanim dogoniła pod względem wynagrodzeń Japonii, więc pewnie od razu powinno się i tą datę wstawić.
Mówiąc serio, uważa pan, że nie zaistnieją takie warunki ekonomiczne, kiedy dla przykładu byłoby to dla nas po prostu opłacalne przystąpić do obszaru wspólnej waluty?
Znaczy, niewątpliwie one mogłyby może i nastąpić, ale to by w praktyce musiało oznaczać, że albo Polska po prostu przestanie być Polską, albo my jednak co najmniej spełnimy jeden z takich podstawowych warunków, my, mówię o Polsce, polegającym na tym, że nasze wynagrodzenia będą takie jak jeden metr za naszą wschodnią granicą, a więc trzykrotnie wyższe. No w sytuacji, kiedy sprowadzamy milionami imigrantów po to, żeby jednak te wynagrodzenia nasze były wielokrotnie niższe, no to wydawałoby się, że taka jest po to, żeby oczywiście koncerny zagraniczne, jak i też krajowe miały tanią siłę roboczą, no to wydaje się, że taka perspektywa jest odległa. Tak jak powiedziałem, to jest powiedzmy taki wymóg z naszej strony, żeby dogonić pod względem wynagrodzeń, zaś i należy pamiętać, że istnieje cała teoria dotycząca obszarów walutowych i ich optymalności, która mówi o tym, że optymalny jest obszar walutowy taki, gdzie nie są, kraje nie są dotknięte asymetrycznym kryzysem, a więc takim, jakim był między na przykład Niemcami i Grecją, który doprowadził do olbrzymiego kryzysu euro w Grecji. De facto to można by było powiedzieć bankructwa, i które powodują, że jednak taki kryzys odmiennie tak samo dotyka gospodarkę taką wiodącą i tą taką peryferyjną. No inaczej to jesteśmy narażeni na to, że jeśli kryzys dotknie tą gospodarkę wiodącą, powiedzmy Niemcy, no to oni poprzez właśnie euro, wpływ na tą strukturę euro, oni doprowadzą do osłabienia tego kryzysu. Mimo że my nie będziemy tego potrzebowali, zaś w sytuacji odwrotnej to nikt się nawet nad tym nie zająknie. Drugi taki wymóg to jest taki, że jednak po to, żeby taki obszar mógł efektywnie funkcjonować, no to powinny być transfery finansowe wewnątrz tej grupy, a więc polegające na tym, że w sytuacjach, jakichkolwiek sytuacjach jakichś nierówności, to jednak one tak eliminują jakiekolwiek szoki, a więc że mamy podobne emerytury, podobne wynagrodzenia mają urzędnicy i to się oznacza, że gdzieś około mówi się, że to jest kilkanaście procent PKB, bo było, powinno być wspólnie rozdysponowanych. W Unii Europejskiej takiego mechanizmu nie ma. Jest około 1% PKB tylko rozdysponowywane. Gdyby jego wprowadzić w Unii Europejskiej, no to takie Niemcy powinny około 150 miliardów euro przeznaczać, ponieważ ta redystrybucja w praktyce by oznaczała jednak, że musiałyby więcej płacić, bo są bogatsze, około 150 miliardów euro na rzecz innych krajów. Tych dodatkowych 150 miliardów euro Niemcy nie chcą przeznaczyć, więc to oznacza, że w praktyce trudno w ogóle rozmawiać o tym, żeby o jakimkolwiek sensie bycia w tej strefie. No oczywiście na to powinny się nałożyć jakieś perspektywy, które i zagrożenia, które już obecnie widzimy. Jeśli mam chwilę czasu, to mogę po prostu je nakreślić. Takim perspektywą jest to, że teraz oczywiście te kraje i elity Francji i Niemiec zdają sobie sprawę, że ten proces redystrybucji powinien być, ale one idą w kierunku takim, żeby on nastąpił w ramach tego sojuszu francusko-niemieckiego, co w praktyce oznacza, że kraj, który jest, może być też potencjalną ofiarą, a więc Francja, i jest potencjalną ofiarą, ponieważ musi płacić więcej za te ryzyko wyjścia ze strefy euro i niedopasowanie poprzez to, że jego oprocentowanie, jego długu jest bardziej kosztowne, no powinny dostać jakieś rekompensaty. I o tym się mówi, tylko o tym się mówi raczej w tym kontekście, że teraz wykorzystując pod płaszczykiem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, to nie mówi się o tym, że cofnie się rabat niemiecki, a więc te zmniejszenie obciążenia gospodarki niemieckiej, czy też rabat francuski, tylko się mówi o tym, żeby to obciąć wydatki takie, które uzyskują do tej pory państwa peryferyjne i Polski. A więc istnieje taki deal, żeby nie kosztem powiedzmy podwyższenia tego obciążenia podatkowego na strefie całej Unii Europejskiej osiągnąć tę optymalność tej strefy finansowej, ale tylko przez to, żeby te środki, które się zaoszczędzi na Polsce, przeznaczyć dla Francji w postaci innego programu. Tylko co to w praktyce oznacza? To oznacza, że spadek transferów w twardych walutach do Polski musi wpływać na kurs złotego. I jeśli, w jaki sposób? Złotówka musi w tym momencie ulec osłabieniu. Więc pomysł na to, tych, którzy zainwestowali w Polsce, inwestorzy zagraniczni zainwestowali olbrzymie środki w Polsce, około 2 bilionów złotych. Prawie część jest po prostu w obcych walutach, ale to też nie ma znaczenia. I oni wiedzą, co tego typu, że w tym momencie to by oznaczało, że ich wartość ich inwestycji drastycznie spada. Więc są bardzo zainteresowani, żeby Polska weszła do tej strefy euro.
Panie doktorze, tutaj jest artykuł w Rzeczpospolitej dwóch panów z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, panowie profesorowie Alojzy Nowak i Kazimierz Ryć. Artykuł jest o tyle ciekawy, że panowie tu wcale nie twierdzą, że jak przystąpimy do strefy euro, to spadnie na nasz złoty deszcz. Co więcej, podkreślają, że scenariusz redystrybucyjny jest raczej nierealny. Natomiast przystępując do strefy euro, nie uzyskujemy gwarancji skrócenia dystansu do państw wyżej rozwiniętych, lecz zachowujemy możliwość utrzymania wzrostu gospodarczego generowanego siłą w obrębie fabryki w ulegającej przekształceniom gospodarce światowej. Unikniemy pułapki średniego dochodu, pozostając niestety w drugiej lidze gospodarki europejskiej. Natomiast jeżeli jesteśmy poza strefą euro, to wtedy musimy pokonywać nie tylko bariery technologiczne, organizacyjne, innowacyjne i finansowe, lecz i te wynikające z postępującej dezintegracji od głównych partnerów gospodarczych i handlowych i że byłby to w istocie pełzający polexit nawet z peryferii Unii zintegrowanej w ramach strefy euro. Innymi słowy, że co prawda wejście do euro nie przyniesie nam od razu jakichś wielkich korzyści, to już nie jest ten etap, kiedy Platforma Obywatelska obiecywała, że tam tysiące, miliony spłyną, natomiast że jak nie przystąpimy, to po prostu będzie dużo gorzej, bo pozostaniemy na uboczu.
Znaczy, na uboczu to my żeśmy się postawili politycznym, no i decyzyjnym, to postawiliśmy się w sytuacji, kiedy nie przyjęliśmy przyjęliśmy traktat lizboński, kiedy to zrezygnowaliśmy z siły oddziaływania politycznego, no porównywalnego z Niemcami. Od tamtego momentu oczywiście widzimy wyraźnie po prostu spadek znaczenia Polski. No, G20 nie jesteśmy, prawdzie od czasu do czasu ktoś tam mówi, że powinniśmy być, ale nie są przeprowadzone żadnego typu działania. jeśli mówimy o tym, że no, jesteśmy w pułapce średniego dochodu, no to też jest kwestia taka, że się tutaj mówi o czymś, że w tym przynajmniej fragmencie, który pan zaprezentował, to się mówi o czymś, o co należałoby powiedzmy zrobić i żeby po prostu jakiegoś nieszczęścia nie było. Ale to nie, z tego nie, wcale nie wynika, że to w jakiś sposób aspekt monetarny ułatwi. Wprost przeciwnie, no przecież aspekt monetarny będzie, że będziemy musieli się dostosowywać inaczej niż powiedzmy inne kraje, poprzez będziemy musieli się dostosowywać w przypadku jakiegoś kryzysu poprzez takie dostosowanie takie, że będziemy musieli dostosować się w postaci obniżenia wynagrodzeń, obniżenia świadczeń emerytalnych, tak jak to dostosowuje się gospodarka Grecji. Pułapka średniego dochodu no, jest związana z tym, że dla inwestorów zagranicznych, którzy w znacznym stopniu opanowali powiedzmy tutaj gospodarkę Polski, po planie Morawieckiego przecież jest, że 60% eksportu to jest związana jednak z koncernami zagranicznymi. Oni widzą tutaj taką niszę, w której mają znacznie niższe wynagrodzenia, gdzie można jakieś części produkcji przenieść do Polski. I to powinno się, oczywiście z tą sytuacją powinno się w jakiś sposób walczyć, ale to się nie zawalczy w postaci takiej, że będziemy mieli, nagle będziemy posługiwali się dolarem, jenem, czy tam powiedzmy euromarką. To należy w ten sposób, że należy mieć, kreować i nie przeciwdziałać powstawaniu podmiotów gospodarczych, które są skoncentrowane w Polsce, a przede wszystkim nie dążyć do tego, zwłaszcza w sytuacji takiej, kiedy mamy zmniejszenie podaży siły roboczej, żeby ten wzrost naturalny, rynkowy wynagrodzeń hamować poprzez sprowadzanie milionów imigrantów. Bo w tym momencie my się naprawdę dostosowujemy właśnie do tej pułapki, o której tu autorzy piszą. I to jest niezależnie od tego, w jakiej sferze monetarnej się występuje. Tylko jeszcze raz, chciałem podkreślić, właśnie dlatego, i to pan świetnie zaprezentował, mówię, mimo że mamy doświadczenia dotyczące z tego nieefektywnością strefy euro, mimo że mamy już po prostu kasusy i wiemy mniej więcej, jakie są konsekwencje, to jednak tego typu apele i tego typu pojawiają się na może, nie wiem, na pierwszej stronie głównych polskich gazet. A jakie jest jeszcze dodatkowe niebezpieczeństwo? Jednym z tych krajów, które najbardziej zostały dotknięte przez fakt bycia w strefie euro i niedopasowania, to są oczywiście Włochy, no to są Grecja, tam Hiszpania, Portugalia. I oni mają olbrzymie zadłużenie w efekcie bycia i niedopasowania pod względem monetarnym. To doprowadziło do tego, że od samego początku bycia w strefie euro, nie od kilkunastu lat, nie ma u nich wzrostu gospodarczego, a ponadto wzrasta znacząco zadłużenie. I ono wynosi już około 130% PKB. Tylko proszę zauważyć, że strefa euro nawet im pomaga, ponieważ Europejski Bank Centralny skupuje obligacje włoskie, już ma w portfelu 430 miliardów euro obligacji włoskich. I przy czym ten bank to skupuje i to jest 25% PKB. I teraz będzie się następna batalia tam w strefie euro, to będzie taka. No co zrobić z tymi Włochami? Z jednej strony istnieje duże niebezpieczeństwo, że jeśli EBC i powiedzmy ci dwaj główni gracze będą nadal skupywali te obligacje włoskie, to w pewnym momencie Włochom okaże się, że bardziej będzie się opłacało po prostu wyjść z tej strefy. Tylko co wtedy będzie? No wiadomo, że wtedy powstanie olbrzymia dziura w wysokości, przy dochodach Europejskiego Banku Centralnego w wysokości 1-2 miliardów euro. Powstanie olbrzymia dziura, którą będzie trzeba dokapitalizować. I my, jako Polska, wchodząc w tym momencie właśnie do tego tonącego Titanika, będziemy musieli dokapitalizować. I to się wylicza, że dokapitalizowanie Europejskiego Banku Centralnego w przypadku wyjścia tylko Włoch, to by kosztowało Polskę tam do 200 miliardów miliardów złotych. W przypadku wyjścia jeszcze w pozostałych krajów tego południa Europy, drugie tyle. To jest szacunek, że 5-10% PKB trzeba będzie dopłacić. I to jest dlatego olbrzymi absurd.
To są kwoty poważne. Twierdzi pan w swoim artykule z wczorajszego naszego dziennika, że obecny obóz władzy przy okazji referendum konstytucyjnego, które jest planowane na 11 listopada, a w każdym razie jest planowane, będzie próbował wycofać z konstytucji ten umocowanie konstytucyjne obecnego ładu walutowego.
No tak, no ponieważ tego typu apele nie miałyby kompletnie żadnego sensu. Nikt by ich nie nagłaśniał, gdyby nie okazywało się, że one w jakiś sposób są potrzebne. One są potrzebne do tego, żeby...
Ale to wspólny spisek Jarosława Kaczyńskiego i Marka Belki?
Znaczy, to nie tyle bym nazwał to spisek, tylko to jest taka polityka. No, chce się być na po prawej stronie, więc się cały czas mówi po prostu, że złotówka jest dobra, nigdy nie wejdziemy do złotówki. Przy czym, bo jasność, jest ewidentnie, że w przypadku, tak samo jak w przypadku traktatu lizbońskiego, gdzie to przecież, no, pan by powiedział to, że to był spisek PO, PiS, bo przecież pan Rokita głosił Nica albo śmierć, a więc nie oddamy, powiedzmy, naszych wpływów politycznych, które mamy zagwarantowane w Nice i nasze traktatu lizbońskiego, żeby nie być państwem, z którym się nikt nie liczy. A z drugiej, no i wiadomo, w konstytucji jest zapisana zasada, że wprost jest powiedziane, że istnieje Rada Polityki Pieniężnej, która dba o kwestie dotyczące złotówki. Też NBP jest odpowiedzialny za naszą walutę. Więc trzeba mieć większość konstytucyjną, żeby w parlamencie wejść do strefy euro, ponieważ jest zapisana złotówka. Oczywiście trudno sobie wyobrazić, nie tylko teraz, ale w przyszłym rozdaniu parlamentu, żeby taka większość była bez PiS-u. Więc dlatego też jest ten pomysł i przed czym przestrzegam, chciałbym zwrócić opinii publicznej, żeby czasem takim dziwnym trafem nie znalazło się zapis dotyczący tego, że jednak NBP jest tylko bankiem emisyjnym. Dlaczego to też podkreśliłem? Ponieważ jest znany. Również 7 lat temu PiS był. Ja byłem doradcą pana prezesa Skrzypka, więc więcej na ten temat wiem. Był też przeciwko euro, a jednocześnie w propozycji dotyczącej konstytucji znikał ten artykuł SLD-owski na rzecz innego artykułu, którym się twierdziło, że tą kwestię rozwiąże ustawa. A więc nie większość konstytucyjna, tylko większość parlamentarna.
Czyli należy czytać przepisy i sięgać również do dawnych projektów, bo one mogą tak, wiele mówić o przyszłej
polityce. Tak, ale też uczestniczyć w tej debacie konstytucyjnej, żeby tam nie było bardzo po prostu takich słów, które chcielibyśmy usłyszeć o znaczeniu Polski, jej podkreślaniu, że to jest już 100 lat i tak dalej, ale jednocześnie, żeby nie był zapis, który pozwala na wprowadzenie strefy euro do Polski.
Czyli pod deklaracjami trzeba patrzeć, co za nimi stoi. Ostatnie pytanie będzie do pana jako do kogoś, kto kiedyś pełnił funkcję nadzorującego fundusze emerytalne. Co pan sądzi o tych obecnych zamiarach? Co się ma dziać z otwartymi funduszami emerytalnymi?
No i jestem trochę przerażony, ponieważ z jednej strony chce się zlikwidować OFE, a z drugiej strony, a więc ten sektor kapitałowy, który jest bardzo dobrze uregulowany i który wiemy dokładnie o tym, jakiego typu transakcje są przeprowadzone na rzecz jednak takich bardzo dowolnych planów kapitałowych. Przy czym w praktyce to oznacza, że my mamy płacić na te plany kapitałowe tam dodatkowe 4% z naszej emerytury. Oczywiście częściowo to pracodawcy, częściowo my, a z drugiej strony więcej ma być przeznaczonych na ZUS. Wydaje się, że tego typu rozwiązanie jest błędne. Ja uważam, że rozwiązania dotyczące zabezpieczenia naszego emerytalnego są bardzo istotne. One powinny być oparte przy załamaniu demograficznym w znacznym stopniu na tych oszczędności, a więc żeby znaczna część tego, co my wpłacamy do ZUS-u na nasz konto emerytalne, było później jednak inwestowane i były realne za tym aktywa, ale z drugiej strony musimy też właśnie uważać na to, żeby w ramach tych zmian nie odchodzono od rozwiązań instytucji, które mogą być lepiej nadzorowane, które mogą być lepiej zarządzane na rzecz takich, które mogą bardziej dowolnie dysponować naszymi środkami.
I będziemy musieli wrócić do tej rozmowy, bo to jest rozmowa o naszych pieniądzach, ale też o dobru Rzeczpospolitej. Doktor Cezary Mech był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję panu za...
Dziękuję państwu za uwagę.
Ciekawą rozmowę. Jest godzina 9:29. Radio Wnet gra dalej. W 9:30 poranek Wnet gra dalej. Teraz będzie piosenka. Piosenki kolejne dedykujemy naszym słuchaczom, którzy nas wspierają na różne sposoby. Teraz piosenka będzie dedykowana pani Natalii Tarczyńskiej i panu Andrzejowi Nowakowskiemu. Ja dołączam swoją prywatną dedykację. Taki akurat jest dzisiaj dzień, że tak się dzieje. Chciałem powiedzieć, że to będzie Guns N' Roses, bardzo piękna piosenka. Piosenka jest trochę o miłości, trochę o Ameryce. Ona jest niepoprawna politycznie, ponieważ tam wokalista mówi strasznie dużo brzydkich słów i w tej chwili już amerykańskie wytwórnie radiowe, zdaje się, niechętnie opuszczają, ale w Radiu Wnet panuje wolność, więc proszę mi wybaczyć. Guns N' Roses, One in a Million.